Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Kolędowo i świątecznie witają Państwa z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Dziś podsumujemy grudniowe wydarzenia muzyczne, ale także trochę pokolędujemy. W Poznaniu 15 grudnia na zaproszenie Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego koncertował Iwo Pogorelicz. O jego recitalu rozmawiam z Iwoną Zawrzykraj, poznańską pianistką, która relacjonowała dla Radia Merkury przebieg ostatniego konkursu chopinowskiego.
Opinie, refleksje, recenzje.
Cieszyliśmy się na ten koncert. Uważaliśmy, że Iwo Pogorelicz był wielkim przegranym konkursu w 1980 roku. Przyjechał z kłopotami, bo nie doleciało jego ubranie, wystąpił więc w luźnym stroju. On sam miał problemy z dotarciem do Poznania, ale był. Był w auli uniwersyteckiej wypełnionej po brzegi. I zagrał.
Wszyscy spodziewaliśmy się, że to będzie kontrowersyjny recital. Zakładaliśmy, że będzie budził wiele różnych emocji, ale budził wiele emocji niestety bardziej negatywnych niż pozytywnych. I w utworach Chopina, i w utworach Brahmsa, i w utworach Ravela proponował dość duże udziwnienia agogiczne, dynamiczne, które nie wpływały pozytywnie na wykonanie utworu, które zakłócały tok narracji, wstrzymywały kulminacje, które nie skupiały się na linii melodycznej, na interpretacji, która byłaby ciekawa.
Ja miałam takie wrażenie, bo zresztą grał z nut, co nie jest jednak przyjęte w wypadku recitalu solowego, pianistycznego, że nie ma respektu dla tego, co w partyturze, że bawi się pasażem, bawi się akordem. Zresztą podobał mi się jego dźwięk pianissimo, ale to nie była zwarta forma. Kompozytor pisze utwór po to, żeby ktoś respektował wszystkie znaki zawarte w nutach.
To, co on proponował w kontekście brzmieniowym, daleko odbiegało od przyjętych norm brzmień i dynamiki, szczególnie forte, bo szczególnie forte było bardzo ostre, było wręcz hałaśliwe, było brzydkie. Może zgodziłabym się z dynamiką piano, pianissimo, które może było najbardziej przekonywujące, ale ten sam rodzaj dźwięku i ten sam rodzaj dynamiki proponował u Brahmsa i u Chopina, no i właściwie u Ravela również.
A może on chce być oryginalny? Zawsze chciał iść własną drogą.
Nie. Ja myślę, że to nie miało nic wspólnego z tym, o czym mówisz. Ja myślę, że on w tej chwili niestety nie dysponuje już dobrym, profesjonalnym warsztatem pianistycznym. Jakim dysponował, będąc młodym pianistą, który budził na konkursie chopinowskim w 80 roku kontrowersje, które głównie dotyczyły spraw interpretacyjnych. Natomiast nie zarzucano mu braku warsztatu. A w tej chwili może określenie braku warsztatu jest bardzo mocno ujęty, niemniej jednak można mieć wiele zastrzeżeń do jego jakości.
A mnie, przyznam szczerze, tak żeby trochę skontrastować twoją negatywną wizję z Gaspard de la Nuit. Ta Ondyna mi się podobała. Była impresjonistyczna, była kolorowa, była namalowana, tak jak on w tej chwili chyba to czuje.
Tak, bo ja myślę, że ten rodzaj pianistyki, którą on w tej chwili dysponuje, chyba najbardziej był właśnie przekonujący w pierwszej części Ondyny, w pozycji Ravela. Natomiast już Skarbo znowuż było rozczłonkowane. Ta fraza nie trzymała się całości. Nie było to profesjonalne.
Było sporo młodzieży pianistycznej, obserwowałam tych młodych ludzi. Oni też byli nie wszyscy zachwyceni.
Ja również siedziałam w pobliżu młodych pianistów. Odbierali go bardzo negatywnie. Ale muszę powiedzieć, że melomani poznańscy zgotowali mu owację na stojąco.
Thank you.
wykonaniu Iwo Pogorelicza słuchaliśmy preludia A-dur Fryderyka Chopina. Nagranie pochodziło z 1990 roku. Teraz trochę głębokich przemyśleń, zaprawionych dobrym żartem, zapewni Państwu Konrad Mielnik z Gdańska.
Kończy się chyba niezły rok 2010, rok Fryderyka Chopina. To oczywiste. Rok Roberta Schumana to już takie oczywiste nie było i rok Ignacego Jana Paderewskiego. O tym fakcie poza tak zwanymi ludźmi z branży pamiętał mało kto. No cóż, Chopin przyćmił wszystko. Imprez, zdarzeń o Chopinie, wokół Chopina, na temat Chopina było naprawdę dużo, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Były wydarzenia, których rangi artystycznej kwestionować nie sposób. Były i takie, o których mało kto wiedział. Od choćby Chopin pod piramidami, z reporterską kamerą z naszej, polskiej strony, mizerną świadomością gospodarzy, czyli egipskiej strony, samozadowoleniem organizatorów, zachwytami wykonawców i praktycznie zerową promocją. Dobrze, że nie doszło do wieczoru z Chopinem na Chińskim Murze, a może i doszło, tylko przekaz był jakoś mało oczywisty. Doszło jednak niestety na pewno do innych, delikatnie mówiąc, mało trafionych wydarzeń, które podciągnięte pod dzieło Chopina nijak nie przystawały do wartości i znaczenia, jakie za sobą niesie. Przychodzi mi w tym momencie na myśl rozmowa Zbigniewa Hołdysa z Wojciechem Waglewskim, słynny już cytat o niskich Azjatkach, ale nie zgodzić się z tym po prostu nie sposób. Od jakieś pływające instalacje na Motławie w sercu Gdańska czy na stawie Oliwskiego Parku. Koncerty na przedprożach gdańskich uliczek o jakości dalekiej nawet od niskiej przeciętnej. Wymienić można tego sporo, niestety. Niestety dlatego, że poszły na to publiczne pieniądze, było logo Chopin 2010, jakieś zatem oficjalne przyzwolenie, tylko po co i kosztem czego? Może właśnie kosztem Chopina o prawdziwych walorach artystycznych, nieudziwnionego, a może kosztem Paderewskiego, kto wie? Tak to już jednak bywa, kiedy przeróżne wynalazki wygrywają z prostotą, a ilość ważniejsza jest od jakości. No ale dość tych mało sympatycznych refleksji. Na Pomorzu działo się sporo i chyba nieźle. Pewnych zjawisk, jak na przykład Gdański Festiwal Muzyczny, chwalić nie mogę, bo mi nie wypada. Inne, jak Mozartianę, Gdańską Jesień Pianistyczną, Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie i owszem. Zatem chwalę. Poziom, uważam, rośnie, a publiczności przybywa. Dzieje się także co nieco w Operze Bałtyckiej. Ba, powstał nawet Bałtycki Teatr Tańca, którego oczywiście szefem została Izadora Weiss. Szkoda tylko, że po raz pierwszy od wielu lat dzieci nie mogą obejrzeć w okresie świątecznym Dziadka do Orzechów. Szkoda, ale kto niby miałby go zatańczyć? Thank you.
Słuchaliśmy tańca wróżki cukrowej z Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego. Grała Chicagowska Orkiestra Symfoniczna, dyrygował Sir George Scholti. A teraz przenosimy się do Kielc. Filharmonia Świętokrzyska obchodziła w tym roku 65-lecie istnienia. O tym, a także o innych powodach do świętowania opowiada Leszkowi Ślusarskiemu Jacek Rogala, dyrektor Filharmonii Jubilatki.
Niezwykle ważne wydarzenie. Kończymy bowiem obchody jubileuszu 65-lecia naszej orkiestry oraz 90-lecia tradycji muzyki symfonicznej w Kielcach. Jubileuszowe obchody skonstruowaliśmy w ten sposób, że postanowiłem zaprosić do poprowadzenia koncertów byłych dyrektorów Filharmonii. 3 grudnia z orkiestrą pracował Szymon Kawalla w programie polskim, natomiast 10 grudnia Tomasz Schroeder prowadził program klasyczny. W obu koncertach wzięli udział świetni młodzi soliści. W pierwszym Agnieszka Marucha po raz pierwszy w Kielcach zaprezentowała koncert skrzypcowy Zygmunta Stojowskiego. Natomiast w koncercie klasycznym na wiolonczeli grał znakomity, świetny, ceniony Marcin Zdunik. Dopisała publiczność. Myślę, że chętnie nasi słuchacze przypomnieli sobie byłych dyrektorów, przyjęli ich ciepło. No i zostaje nam tylko te obchody jubileuszowe uroczyście zakończyć. Podkreślam, gdzie tylko mogę, że jubileusz orkiestry to nie jest tylko 65-lecie jej formalnego istnienia, ale także 90-lecie tradycji. Jest to o tyle ważne, że od 1920 roku działała w Kielcach orkiestra 4. Pułku Piechoty Ułanów, czyli Czwartacy, i tam z wielkiej orkiestry dętej regularnie wyłaniana była orkiestra symfoniczna. Okazało się, że jest to na tyle ważne i potrzebne, że przez cały okres 20-lecia międzywojennego trwały próby powołania regularnej, profesjonalnej orkiestry symfonicznej. O mało co by się to udało w latach 30., gdyby nie kryzys, jaki nastąpił w finansach miejskich. No i gdyby to wtedy się udało, to mielibyśmy w Kielcach 5. orkiestrę symfoniczną w kraju. Stało się to dopiero w roku 45., ale wśród kilkunastu założycieli tego zespołu, naszej instytucji, znaleźli się muzycy właśnie tej orkiestry pułkowej, tej orkiestry czwartaków. Dlatego podkreślam tę ciągłość i 90-lecie muzycznej symfoniki w Kielcach, z której zrodziła się Filharmonia Świętokrzyska.
Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paśli pod barem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paśli pod barem woły.
Tam, 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 tam.
Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie gnieje, skąd ta łuna bije tak miła oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie gnieje, skąd ta łuna bije tak miła oku.
Tam, 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 tam.
Skoro pastuszkowie głos usłyszeli, tam, zaraz do Betlejem prosto bierzeli. Tam witali w słowie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Tam witali w słowie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli.
Kolędę śpiewał współpracujący z Filharmonią Świętokrzyską chór kameralny Fermata, prowadzony przez Ewę Robak. Narodowa Orkiestra Polskiego Radia świętuje 75-lecie swego istnienia. Ostatnio koncert jubileuszowy prowadził Jerzy Semkow, a orkiestra otrzymała diamentowy mikrofon od zarządu Polskiego Radia. Od 10 lat dyrektorem zespołu jest Joanna Wnuk-Nazarowa, z którą rozmawia w Katowicach Stanisław Wiera.
Na ile czuje się pani spadkobierczynią idei Grzegorza Fichtelberga?
Ja myślę, że na tyle, na ile każdy kolejny szef WOSPR-u, a potem NOSPR-u, żeby propagować szeroko rozumianą muzykę klasyczną, poważną, ale też wszelkie nowości z tej dziedziny, czyli pierwsze polskie wykonania utworów powstałych za granicą, żeby ewokować nową polską twórczość. Wittelberg zamawiał kompozycje, ponaglał w listach Bacewiczówny czy Lutosławskiego, ażeby pisali więcej i koniecznie dla tej orkiestry. Nagrywał oczywiście. Kontynuował to Jan Kręc, szereg prawykonań na warszawskiej jesieni. Kontynuował to Kazimierz Kort i Antoni Witt. Oczywiście promocja muzyki polskiej, w tym również i tej mniej znanej XIX-wiecznej, czy z pierwszej połowy XX wieku. Wszyscy wymienieni przeze mnie byli szefowie. Profesora Wisłockiego jeszcze należy też wspomnieć, Tadeusza Strugałę, Jerzego Maksymiuka. Wszyscy mają swoją cegiełkę w kontynuowaniu idei wittelbergowskich. My powołaliśmy do życia Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza, gdzie wszystkie pokolenia mają okazję na tym biennale się prezentować. Tak też będzie w tym sezonie. Jest Festiwal Prawykonań z końcem marca i będzie również najnowsza kompozycja Zbigniewa Bargielskiego Za horyzontem, który nie tak dawno obchodził 70. urodziny. Pamiętamy też o kompozytorach polskiego pochodzenia, jak na wpół przecież Polka Roxana Panufnik, o Polakach, którzy mieszkają za granicą i tworzą za granicą. A też uważamy, że muzyka polska to jest to, co jest tworzone w Polsce przez ludzi, którzy się tutaj zaaklimatyzowali, jak doktorant Pendereckiego z Krakowa, Żabri Syryjczyk, którego oratorium też będziemy wykonywać, który od lat tworzy tutaj między nami, więc też pisze muzykę polską. Ten sezon jubileuszowy gości bardzo znamiennych artystów, bo oprócz wielkich nazwisk ze świata, jak dyrygent Jan Pascal Tortelier, skądinąd też zasłużony dla propagowania muzyki polskiej. Przypomnę, że w czasie, gdy był on głównym dyrygentem BBC Philharmonic, nagrał poematy naszego Mieczysława Karłowicza na płyty. Więc Jan Pascal Tortelier, Michał Jurowski, po raz pierwszy tutaj na estradzie, Aleksander Libreich, wybitni soliści jeszcze w Polsce nieznani, jak Simone Lams, Madunka, skrzypaczka na Stradivariusie, grająca młoda laureatka kilku konkursów. Spotkają nasi melomani i słuchacze drugiego programu Polskiego Radia wypróbowanych przyjaciół NOSPR-u, jak profesor Jakowicz, jak Elżbieta Chojnacka, jak Konstanty Andrzej Kulka. Nie mówię o dyrygentach, mianowicie byli szefowie NOSPR, tym razem w porankach symfonicznych. To też Kazimierz Kort i Jan Kręc, który będzie świętował niebawem 85. urodziny. I Tadeusz Strugała i Jerzy Maksymiuk na noworocznym poranku, ale też dyrygenci, którzy byli drugimi dyrygentami NOSPR swego czasu, zagoszczą tutaj, jak Jerzy Salwarowski, jak Włodzimierz Kamierski, który wylądował w Australii i był przez szereg lat dyrektorem muzycznym opery w Sydney.
Zainteresowanych działalnością NOSPR przykuwa uwagę projekt nowej siedziby orkiestry. Ma ona być jednym z głównych atutów Katowic, starających się o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Jak dziś przedstawia się realizacja tego projektu?
No, na terenie podawnej kopalni Katowice, nieopodal Spodka, powstają trzy obiekty. Pierwsze to jest Muzeum Śląskie, powstanie obok Centrum Kongresowe i nasza wspaniała siedziba nawiązująca stylistycznie do familoków z Nikiszowca, to znaczy tam rytm na czerwono malowanych framug okiennych w cegle, a tutaj będą takie kreski przez architekta Tomasza Koniora zaprojektowane. Natomiast stosunkowo tradycyjne wnętrze sali w pięknym, ciepłym brązie, otoczony nowoczesnym foyer, nowoczesnym obiektem, a położone na terenach parkowych alejki, piękne krzewy, miejsce na koncerty plenerowe. Myślę, że będzie przyciągać publiczność. Hasłem, pod którym się Katowice ubiegają o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, to jest Katowice Miasto Ogrodów. To jest z kolei nawiązanie do ogrodu miasta założonego w jednej z dzielnic Katowic, która się nazywa Giszowiec. Chcemy potraktować to miasto ogrodów i dosłownie, żeby zakwitło tu więcej kwiatów i drzew, wyrosło, natomiast też symbolicznie ogród sztuk, ogród nauk, ogród techniki, ogród pamięci. Można te koszyki ogrodów mnożyć.
Był to fragment uwertury Edur Karola Szymanowskiego. Grała Narodowa Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Kazimierza Korda. A teraz Zofia Stopińska zaprasza do Rzeszowa, wyjaśniając powody coraz częstszych wizyt Opery Lwowskiej.
Czas świąt Bożego Narodzenia i koniec roku często skłaniają do różnych podsumowań i refleksji. Statystyka nie jest moją mocną stroną, stąd nie potrafię powiedzieć, ile wydarzeń muzycznych na Podkarpaciu poleciłam Państwa uwadze przez 10 lat istnienia klasyki w Polsce. Dla melomanów z Rzeszowa i Podkarpacia w tym roku bardzo ważnym wydarzeniem było oddanie po remoncie i modernizacji budynku Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego w Rzeszowie. Dyrekcja tej placówki może poszerzyć ofertę programową o spektakle operowe, operetkowe i baletowe. Pierwsze wydarzenie już za nami. 8 grudnia wystawiona została kantata sceniczna Carmina Burana Karla Orfa przez Orkiestrę Chór i Balet Opery Lwowskiej. O możliwościach rzeszowskiej sceny mówi profesor Marta Wierzbieniec, dyrektor naczelny Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego.
Dzięki tej ogromnej inwestycji wszystko to wygląda w tej chwili znacznie lepiej, a scena jest tak przystosowana, że można prezentować spektakle operetkowe, operowe, także balet. 8 grudnia odbył się pierwszy tego typu wieczór, będą kolejne. Mam nadzieję, że będziemy gościć tutaj nie tylko artystów z Lwowa, z którymi jesteśmy w trakcie uzgodnień na następne miesiące. Mówimy o kolejnych spektaklach operowych, ale będziemy też gościć artystów innych teatrów operowych. Te nowe możliwości sceny, myślę, sprawią też, że każdy z Państwa będzie mógł znaleźć tutaj dla siebie odpowiedni koncert, odpowiednią formę, przyjść na takich czy innych wykonawców. Ta różnorodność, myślę, w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna i z moich rozmów z osobami, które odwiedzają nasze koncerty, wynika, że zapotrzebowanie publiczności jest właśnie bardzo takie szerokie. Stąd też nasza propozycja i staramy się, aby ta nasza oferta była jak najbogatsza, jak najszersza, jak najbardziej różnorodna.
Pan Michajło Dudczak, szef artystyczny Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu imienia Salomei Kruszelnickiej. Jakie wrażenia po spektaklu Carmina Burana Karla Orfa?
Już po raz 10 jesteśmy w Filharmonii, ale zachwycony tym remontem przepięknym, bo po prostu super. I sala, i scena, i komnaty dla artystów. Bardzo piękne, bardzo przyjemnie nam tu pracować. Publiczność cudowna. Mamy już zaproszenie od pani dyrektorowej i myślimy, jak będziemy pracować dalej, czy to będzie możliwe raz w kwartał. Chcieliśmy być w Rzeszowie często.
Macie nam co zaproponować? Co tutaj można wystawić?
Taki baletowy triptych mamy, który robił Sergiej Nijenko, scenograf Carmina Burana. Możliwe zrobić Orfeusza i Gluka, chociaż scena nie jest duża, ale i daj na bokę, tak że możliwe wystawiać i wielki spektakl.
A jeśli chodzi o ten spektakl, jak długo go ma Opera Lwowska w swoim repertuarze?
Po raz pierwszy było takie koncertowe wykonanie bez baletu, orkiestry, chór i solisty. Potem zrobiliśmy dla Francji, dla turnę. Mamy taki festiwal Nocy Świętej Wiktorii w Prowencji. I właśnie dlatego zrobiliśmy baletową wersję. Robił właśnie nasz scenograf Sergiej Najenko. Udobiliśmy już dwa turnę w tak zwanych zenitach francuskich, to wielkie sali koncertowe. W marcu pojedziemy po raz trzeci. Ta sama wersja. To jest Carmen Suita bez jeszcze Drina, balet. I kantata sceniczna Karla Orfa, Carmina Burana.
Wszędzie równie gorące przyjęcie, jak u nas było, prawda?
Tak.
Zmęczeni jesteście bardzo pewno. Jeszcze droga do Lwowa przed wami, ale tak. Myślę, że wyjeżdżacie szczęśliwi.
Oczywiście. Dziękuję Rzeszowi, dziękuję wam, dziękuję publiczności.
Z nadzieją, że artystów ze Lwowa będziemy często oklaskiwać w Rzeszowie, dzisiejsze spotkanie kończę świątecznym akcentem. Mam nadzieję, że z przyjemnością posłuchają Państwo pastorałki kolędników lwowskich w wykonaniu Polskiego Chóru Echo pod dyrekcją Edwarda Kuca, działającego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie.
Kończy się rok chopinowski, ale bardzo zajęci w tym roku pianiści mają dalsze plany. Szczegóły wyjaśni za chwilę Państwu Beata Górecka-Młyńczak.
9 grudnia odbył się kolejny koncert w Salonie Muzycznym Radia Koszalin. Z recitalem chopinowskim wystąpił fenomenalny pianista Wojciech Świtała. Był to niezwykły koncert także dlatego, że obchodziliśmy mały jubileusz. Jesienią, 10 lat temu, odbył się pierwszy koncert z udziałem publiczności z cyklu Salon Muzyczny Radia Koszalin. W tym czasie gościliśmy wielu wybitnych muzyków, pianistów, skrzypków, śpiewaków, zespoły kameralne. Nasza estrada stała otworem także dla młodych artystów dopiero u progu kariery. W tym roku dodatkowo koncerty odbywały się pod hasłem Rok Chopinowski w Radiu Koszalin. Wystąpili laureaci Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Łukasz Jankowski i Grzegorz Niemczuk, a także młody gitarzysta, dziś student Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie, Adam Woch. Ukoronowaniem koncertów w Salonie Muzycznym w Roku Chopinowskim był wspomniany recital Wojciecha Świtały. Artysta wykonał nokturne mazurki oraz ballady Azdur i skerco bemol.
Chcąc być artystą pełnym, spełnionym w jakiś sposób, no, trzeba rozszerzać swój repertuar o kompozycje różnych epok, ale jest się sobą zawsze i coś jest bliższe, coś jest może bardziej odległe, w sensie może nie rozumienia jako takiego muzyki, jakiegoś odczuwania. No jakoś tak się składa, że akurat muzyka romantyczna, Chopin, Schumann, to jest taki świat, w którym się dobrze czuję. Wydaje mi się, że jakoś coś tam koresponduje pomiędzy tą kompozycją a mną i może dlatego stanowi to jakby centrum mojego zainteresowania.
Oj, koresponduje mocno. Czujemy to bardzo. Dokonał pan nagrań archiwalnych dla radia, telewizji, a także różnych firm płytowych w Polsce i innych krajach. Jaki to był repertuar? Czy były to ulubione pana utwory i kompozytorzy?
To znaczy, miałem duże szczęścia, jeżeli chodzi o kwestie nagraniowe. Nigdy to nie byłem specjalnie związany jakimś koniecznością, zamówieniem. Raczej to wypływało z moich intencji. No, zaczęliśmy od Chopina gdzieś tam w Radio Katowice, odległe czasy, ale z dużym sentymentem wracam do tego, bo wspaniała praca z panią Jankowską jako reżyserem dźwięku. Tam się nauczyłem pierwszych rzeczy. Tam jeszcze w sumie robiliśmy nagrania bez techniki cyfrowej na taśmie, więc to troszkę inny rodzaj pracy. No, później przyszły płyty nagrywane z Lechem Dudzińskim. Rydzikiem w Warszawie i tutaj duży taki zakres repertuarowy i Chopin, ale też i Debussy na przykład i sonaty skrzypcowe Brahmsa. Zaremski to już z kolei z Zbigniewem Kusiakiem za konsolą, potem Szymanowski z Piotrem Pawlerem. No także nazbierało się tego sporo. W tym roku również powstały dwie i to z kwintetami Bacewicz i pieśniami Chopina, które są zarejestrowane na płycie Blu-ray, także to jest taka bardzo audiofilska, że tak powiem, produkcja.
Zawsze otrzymują te nagrania bardzo pochlebne recenzje. No i otrzymał pan również wiele wspaniałych wyróżnień. Niech się pan pochwali, bo jest się czym chwalić.
Powiem tak, no trafiłem do grona elitarnego, bo dwuosobowego. W zasadzie ja i Murray Pereja zdobyli dwa razy Grand Prix de Disque Frédéric Chopin. Oczywiście nie stawiam się absolutnie na jakiejś tam półce, czy nawet nie próbuję się porównywać. Natomiast jest to satysfakcja duża, prawda, że gdzieś to tam przez pewne kręgi fachowców tak zwanych jest oceniane pozytywnie. Ja nie ukrywam, że to jest to, co lubię robić najbardziej i studio nagraniowe jest tym miejscem, które mnie bardzo inspiruje. Czasami do tych wersji dochodzimy po 5 godzinach, 6. Ja się nie zniechęcam i lubię. Lubię również to, co jest taką pracą związaną z post jakby produkcją tego, czyli montaż, dopieszczanie tych wszystkich wersji. Większość wybieram sam zresztą, żeby mieć pewność, że to jest ten optymalny dla mnie materiał. Także no, to jest moja pasja.
Nagrywał pan także utwory Chopina na historycznych fortepianach Pleyela i Erarda. To chyba też niezwykłe doświadczenie. Jak się panu grało na tych instrumentach z epoki Fryderyka?
W momencie jakby wchodzenia w ten temat, a był to gdzieś 98 rok, byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego tematu. Wszystko wydawało mi się takie jednoznacznie piękne. To im bardziej się zagłębiam w tę materię, poznaję i bardziej w sposób taki naukowy podchodzę do tego, to widzę, ile problemów to stwarza. I tak na dobrą sprawę, to co my niejednokrotnie tak bezkrytycznie odbieramy jako wykonanie na instrumencie z epoki, naprawdę nie ma nic wspólnego z wykonaniem na instrumencie z epoki. Począwszy od stroju instrumentu, po drugie samej struktury młotka. Ostatnio dla mnie dużym szokiem było to, bo przez cały czas wszyscy znawcy tematu twierdzili, że Pleyel filcował młotki, oczywiście, tak, Erard. Więc teraz miałem okazję mieć taką wizytę na południu Francji u Jean Gida, który jest kolekcjonerem Pleyelu. Się dowiedziałem, że nic podobnego, że skurkował młotki to w latach chopinowskich. Więc to zmienia całkowicie jakby optykę widzenia. Jakie struny, nisko naprężeniowe, ale jakie? Tamto były rdzewiałe, teraz nierdzewne. Nawój, mosiężny. Także jest 10 milionów możliwości. I tak naprawdę my się gdzieś tam zbliżamy do fortepianu z epoki, ale czy my dojdziemy naprawdę ze 100% pewnością, że tak, to było mniej więcej? Nie wierzę.
W wykonaniu Wojciecha Świtały słuchaliśmy Mazurka Amol, opus 67 Fryderyka Chopina. A teraz znowu będzie pianistycznie na naszej antenie. Do Szczecina zaprasza nas Halina Więcek-Przybyła.
Grudzień zapisze się w pamięci szczecińskich melomanów doborowym wykonaniem koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego w Filharmonii, ciekawym oratorium na Boże Narodzenie Kamila Saint-Saënsa w zamku i pięknie zaprezentowaną przez operę na zamku muzykę do dramatu Peer Gynt Edwarda Grieg'a. Odwiedzili nas również interesujący rosyjscy pianiści, m.in. Edward Kunz, mieszkający od kilku lat w Londynie. W rankingach londyńskich gazet młody artysta uważany jest za jeden z 10 najbardziej obiecujących talentów pianistycznych świata. Edward Kunz grał z orkiestrą opery na zamku pod dyrekcją Warcisława Kunca koncert A-moll Edwarda Grieg'a. Nienaganna technika, granicząca czasem z ekwilibrystyką fortepianową, to ostatnio niemal reguła wśród pianistycznej młodzieży. Edward Kunz także należy do najsprawniejszych wirtuozów fortepianu o mocnym, nieco rachmaninowskim uderzeniu. Jego bardzo ekspresyjna gra pierwszej i trzeciej części koncertu A-moll Edwarda Grieg'a i delikatnie zarysowane tematy w części drugiej bardzo podobały się publiczności. Artysta przyjechał do Szczecina tuż po zwycięstwie w konkursie pianistycznym w Bydgoszczy.
Konkurs w Bydgoszczy był moim pierwszym przyjazdem w Polsce i sam konkurs...
Konkurs był jednocześnie moim pierwszym przyjazdem do Polski, a sam konkurs okazał się trudny, ponieważ podzielony był na 5 etapów, zakończony w ostatnich koncertem. Po takiej trudnej walce tym bardziej ceni się zwycięstwo, które zdobywało się po trudnych etapach, a zwyciężać jest ogromnie przyjemnie. Proszę przybliżyć nam swoją artystyczną sylwetkę.
Nie radził się w Omsku, nikogo z muzykantów w mojej
rodzinie nie było. Urodziłem się w Omsku. W mojej rodzinie nie było muzyków. Babcia trochę grała na fortepianie, fortepian stał w głównym pokoju. Mama też umiała grać. Myślę, że gdy miałem 5 lat, zaczynałem muzykować. Najpierw pierwsze próby z mamą, no i następnie w szkole muzycznej. Stopniowo, biorąc udział w konkursach, podwyższałem umiejętności. I gdy miałem 13 lat, zgłoszono mnie na ogólnorosyjski konkurs do Moskwy i zostałem już tam w specjalnej 6-latce. Później dostałem się do konserwatorium. W Moskwie uczyłem się 10 lat. Po ukończeniu pojechałem do Londynu, do Anglii, kontynuować naukę w Królewskim Konserwatorium. Kolejne lata już spędziłem w Londynie, gdzie teraz mieszkam. Mam bogate życie koncertowe, występowałem w wielu krajach, nie tylko Europy, ale jakoś tak się złożyło, że nigdy nie trafiłem do Polski. Bardzo jestem zadowolony, że przyjechałem do Bydgoszczy. Później koncertowałem w Warszawie. Bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego przyjazdu. W przyszłym sezonie znów przyjadę na koncerty w ważnych polskich festiwalach. Co chciałby pan osiągnąć jako artysta?
Ja chciałbym mieć możliwość grać w lepszych zalach, na lepszych rajach.
Chciałbym wciąż mieć możliwość grania w dobrych, liczących się salach koncertowych z dobrymi orkiestrami. Chciałbym, żeby publiczność przychodziła właśnie dlatego, że ja gram, mnie posłuchać. Być po prostu dobrym pianistą i wciąż żyć muzyką.
I na zakończenie powracamy do Poznania, bo właśnie w tym mieście, gdzie istnieją trzy chóry chłopięce, Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych, wychowankowie tych zespołów skupieni w zespole A Fabre Continui postanowili powołać do życia A Cappella Poznań Festival. Jego pierwsza edycja była skromna, miały być trzy zespoły, jednakże węgierski ensemble Bankieri Singers nie był w stanie wylecieć z Monachium. Wystąpili więc jedynie gospodarze oraz niemieccy goście Hanover Harmonists, ale publiczność nie żałowała, jak zapewnił w rozmowie ze mną Andrzej Chylewski.
Dwa zespoły, jeden z Hanoweru i drugi z Poznania, pokazały, że słuszna jest idea, małe jest piękne, że muzyka jest jedna, że można śpiewać muzykę poważną poważnie, ale też można śpiewać muzykę znakomitą, niekoniecznie poważną, w sposób taki, że porywa do entuzjazmu publiczność, która znalazła się w auli UAM.
Pozwolisz, że nawiążę do pierwszej części. Oprócz tego, że bardzo mi się podobał kontratenor w zespole niemieckim i że klasowo zaśpiewali madrygały, to powiem szczerze, że ciarki mi po plecach chodziły w momencie, kiedy A Fabre Continui prezentowało Chopinowski Nocturne. Z tak piękną muzykalnością, ale także bardzo piękne były madrygały.
Obydwa zespoły znajdują się w doskonałej formie wokalnej i, rzekłbym, niejako merytorycznej. Madrygały nie do końca przekonały mnie w wersji niemieckiej, choć zgodzę się z tobą, że zespół hanowerski zaprezentował delikatność i ogromną kulturę muzyczną. A co do kontratenora, to chyba wszyscy się zgodzą, bo ten człowiek naprawdę zaprezentował ogromne możliwości, umiejętności. Jeżeli w ogóle można taką klasyfikację prowadzić, to był to chyba najlepszy wokalista tego wieczoru, a dodać trzeba na jego korzyść, że on nie wyróżniał się z zespołu, ale czuło się, że to jest przepiękny głos. Była równowaga między tą częścią poważną i rozrywkową drugą. Dlaczego druga była taka wspaniała? Bo nagle okazało się po tej przeze mnie nie do końca pozytywnie odebranej części pierwszej, jeśli chodzi o śpiewaków hanowerskich, że oni, prezentując repertuar przedwojennej Comedian Harmonist, są jak gdyby stworzeni. Teatralizacja piosenek, i to piosenek różnej proweniencji, od słynnej Weroniki po Mein kleiner grüner Kaktus, a zwłaszcza cudowne aranżacje przebojów Beatlesów. Notabene koncert cały zakończyło wspólne 11-osobowe, wspaniałe wykonanie I'll Follow the Sun, wykonane przy entuzjazmie publiczności. A Fabre Continui wcześniej dokonało rzeczy niebywałej. Mianowicie te same cztery madrygały, które wykonali w pierwszej części, w drugiej wykonali w sposób rozrywkowy. Być może należy tu jeszcze nad tym trochę popracować, bo te cztery prezentacje okazały się trochę jednolite. W każdym razie to, co wykonali, a zwłaszcza dwa przeboje, które wywołały prawdziwy entuzjazm na sali. Just Walking in the Rain z rewelacyjnym solem Leszka Marciniaka. No i Hello Mary Lou, wykonane rewelacyjnie. Także ta pierwsza integracja kameralnych zespołów a cappella w Poznaniu, mimo że zaledwie dwuzespołowa, pokazuje, że należy użyć sformułowania do zobaczenia i usłyszenia w przyszłym roku.
Skladaj
Sławny przebój Irwina Berlina zaprezentowali Państwu panowie z zespołu A Fabre Continui. Moje spotkanie z zespołem Hanover Harmonist rozpoczęłam od pytania, czy to reguła, że tego typu zespoły istnieją w miastach, gdzie działają chóry chłopięce. Tak, to się wiąże z tym faktem, bo w Hanowerze, mieście, gdzie znajduje się wielka szkoła śpiewu, znajduje się bardzo wielu, bardzo dobrych śpiewaków, którzy mogą się doskonale odnaleźć w wykonawstwie a cappella. Podobnie jest w Lipsku, gdzie działają wychowankowie Tomaner Knabenchor. Nasz zespół powstał w zasadzie przez przypadek. Gdy odbywaliśmy turnę z hanowerskim chórem chłopięcym i profesorem Henigiem, co prawda nie byliśmy w tym składzie co dziś, to po klasycznym koncercie mieliśmy ochotę pośpiewać zupełnie inny program, bardziej żartobliwy, popowy, i wybraliśmy się do takiego centrum budowlanego. I tam śpiewaliśmy. Potem był mały poczęstunek po koncercie. Ta okoliczność stworzyła niesamowitą sytuację, bo ona nam trochę pomogła, gdyż po prostu zebrała się publiczność i odwiedzający ten market byli tak zadowoleni z naszego wykonawstwa, że nawet zostaliśmy obdarowani jakimiś monetami. Ale ta przygoda nam dała pewność, że podążamy właściwą drogą. I tak rzeczywiście podjęliśmy decyzję, że chcemy utworzyć stały zespół. Zorganizowaliśmy nuty, wtedy było to bardzo trudne. Byli Kingsingersi, ale te nuty nie były opublikowane. A my spisywaliśmy właściwie z nagrań płytowych partytury. A potem wykonywaliśmy te kompozycje. Tak było także z Obladi Oblada, utworem Beatlesów, który dziś zaśpiewamy na koncercie. To chyba najstarszy utwór datujący się z czasów naszych początków jako zespołu. Staramy się zawsze tak konstruować nasze programy, aby nie zabrakło w nich utworów Comedian Harmonists, których nazwa jest oczywiście bardzo dobrze znana. To wycinek naszych działań, bo próbujemy układać nasze programy sięgając i do muzyki renesansowej poprzez Comedian Harmonists i do Beatlesów po aktualne przeboje popowe i myślę, że śpiewamy utwory, które nas szczególnie interesują. Są również pieśni z repertuaru Comedian Harmonists, których ciągle oczekuje od nas publiczność. Proszą nas także kontrahenci zawierający z nami kontrakty agenci, byśmy włączali do programu czy Weronikę, czy Kaktusa. Robimy to z przyjemnością i w taki sposób wzbogacamy nasz program. Call my baby lollipop, tell you why. Her kiss is sweeter than an apple pie. And when she does a shaking, rocking and dance, then I haven't got a chance. I call lollipop, lollipop, oh lollipop, 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 oh lollipop. Sweeter than candy on a stick, huckleberry, sherry or lime. If you had the choice, she'd be a pick. But lollipop is mine. Lollipop, lollipop, oh lollipop, 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 oh lollipop. Crazy way she fills me, tell you why. Just like the lightning from the skies, she loves to kiss me, tell.
I can't see straight.
Śpiewał zespół Hanover Harmonists, życząc Państwu wielu niezapomnianych przeżyć muzycznych w nowym roku, a nam, abyśmy mogli z entuzjazmem dzielić się wrażeniami z niezapomnianych koncertów, w imieniu koleżanek i kolegów z rozgłośni Radia Publicznego żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Pozostawiamy jednak słuchaczy jeszcze przez chwilę w towarzystwie A Fabre Continui.
I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. But try, as hard as I might do, I don't know why. You get to me in a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. A Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you, in all that you do. But why, in spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you, I feel like you die. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you, will you marry me, Uncle Ray? Oh, Claire, Claire. I've told you before, don't you dare
get back into bed. Can you see that it's late? No, you can't
have a jingle around.
But wait just a bit, while I in an apron to babysit, capture my breath, well there is love of it. You can be murdered at the hour of the day, but in the morning tonight we'll seem a lifetime away.